Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w Głosie z Krakowa. No, jesteśmy już w tygodniu, na którego podsumowaniu, finiszu, będziemy mieli dziękczynienie. Spotkamy się w Toruniu, rocznicowym spotkaniu i dziękczynieniu Panu Bogu, opiekunce naszego radia, Maryi Przenajświętszej, za rozgłośnię, za radio, że jesteśmy. Ale jest także wiele spraw, które się dzieją niezależnie od naszych przygotowań rocznicowych. Dlatego konieczne jest, aby w audycji, która raz w tygodniu odbywa się tutaj z Krakowa, poruszyć sprawy, które nas wszystkich nurtują ostatnio w szczególności. A więc sprawy dotyczące wyborów samorządowych. I dzisiaj chciałbym na ten temat porozmawiać z panem Adamem Kalitą, którego serdecznie witam przy mikrofonie Radia Maryja.
Dzień dobry słuchaczom Radia Maryja, dzień dobry panu.
Panie radny, tak bym to określił w poprzedniej kadencji, ale także i w tej. Został pan w tych wyborach wybrany ponownie na następną kadencję. Gratuluję serdecznie. Ale wybory się nie zakończyły. Nie zakończyły się z różnych powodów. No przede wszystkim dlatego, że na przykład w wielu miastach prezydenci, wójtowie, burmistrzowie nie zostali wybrani. I trzeba przystąpić do drugiej tury wyborów. Podobnie mamy w Krakowie. W Krakowie też w drugiej turze wyborów, która odbędzie się w najbliższą niedzielę, będą wyborcy wypowiadali się na temat, kogo z dwóch kandydatów, tych, którzy w poprzedniej turze otrzymali najwięcej głosów, chcą mieć jako prezydenta. Zachęcamy więc, prawda, panie Adamie, zachęcamy naszych słuchaczy do tego, aby nie tylko w Krakowie, ale w każdym miejscu, gdzie jest ta druga tura wyborów, żeby uczestniczyli. I to niezależnie od tego, co się mówi o głosowaniach w sprawach kształtowania rad sejmików, rad powiatów, to jednak z tej tury nie można zrezygnować.
Tak, słusznie pan zauważył, że to jest kluczowy moment demokracji, wybory. W związku z tym naszym obowiązkiem jest przystąpić do tej tury, drugiej tury wyborów w Krakowie, tak jak i w całej Polsce. Zgadzam się z tym, że mamy kłopot z wyborami, szczególnie z tymi wyborami samorządowymi, które odbyły się w tym roku. Natomiast to nie zwalnia nas z tego, żebyśmy w najbliższą niedzielę uczestniczyli w drugiej turze wyborów. Powinien to być masowy udział, dlatego że to jest taki moment, może być to moment kluczowy dla przyszłości nie tylko Krakowa, ale przyszłości Polski.
Pan został wybrany do Rady Miasta Krakowa na kolejną kadencję z listy Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Tenże Komitet Wyborczy zgłosił również kandydata na prezydenta. To pan Marek Lasota. Jest także jego konkurent, który pomiędzy nimi dwoma będzie wybór dokonywany, to pan Jacek Majchrowski. No i gdyby pana w tym momencie ktoś zapytał, a ja pana o to pytam, jakie argumenty przemawiają za tym, żeby pan jako wyborca, bo także jest pan wyborcą i uczestniczyć będzie także i w tej drugiej turze wyborów jako w uczestnictwie czynne, czyli będzie pan wybierał. Jakimi argumentami pan siebie i innych przekonuje, poza tym, że to jest właśnie przez ten komitet wyborczy wskazany kandydat pan Lasota?
Przede wszystkim ja jestem zwolennikiem dwukadencyjności władz wykonawczych. Uważam, że właśnie prezydenci, wójtowie, burmistrzowie nie powinni zasiadać na swoich stanowiskach dłużej niż dwie kadencje. Oczywiście tu jest dyskusja, czy to dwie kadencje, czy trzy, ale powinno być jakieś ograniczenie. Ale to jakby dotyczy naszego parlamentu. Kiedyś, nie wiem, prezydenta Rzeczpospolitej wybiera się na dwie kadencje, a prezydenta miasta wybiera się, można być prezydentem dożywotnio. Ja nie uważam, żeby to był dobry pomysł. Prezydent Majchrowski już jest trzy kadencje prezydentem miasta Krakowa i wydaje mi się, że każda kadencja to jest coraz gorzej. Z różnych powodów. Także takich, że prezydent Majchrowski, myślę, że nastąpiło także zmęczenie pewnych materiałów. Trzy kadencje rządzenie tak dużą aglomeracją jak Kraków przy bardzo dużym budżecie, to jest wielka odpowiedzialność. I ja nie chcę tu dzisiaj, namawiając oczywiście słuchaczy Radia Maryi do tego, aby głosowali na Marka Lasotę w Krakowie. Szczerze ich do tego namawiam, nie tylko dlatego, że jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, ale także dlatego, że znam Marka Lasotę od lat 70. i mogę o nim dużo dobrego powiedzieć i mam nadzieję, że jeszcze na ten temat porozmawiamy. To jest to człowiek dynamiczny i przede wszystkim on na początku kampanii wyborczej określił, że nie będzie dłużej prezydentem miasta Krakowa, jeżeli zostanie wybrany, jak właśnie przez dwie kadencje. To jest bardzo moim zdaniem poważny argument za. Drugi oczywiście to jest tak, jak powiedziałem, jest to kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Ja sam jestem radnym, o czym pan wspomniał, popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. Przy okazji, jeżeli mogę, to podziękuję moim wyborcom, którzy w Krakowie chcieli jeszcze raz uwierzyć, że będę ich dobrze reprezentował w Radzie Miasta, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. A wracając do Marka Lasoty, ja go znam od lat 70., od lat studenckich. Mogę powiedzieć, że jestem jego przyjacielem i obserwuję jego i karierę polityczną, jego zaangażowanie społeczne, obywatelskie, także zaangażowanie religijne. I to jest kandydat, który gwarantuje przede wszystkim uczciwość, pracowitość i to, że spełni, bo to też bardzo ważne, większość swoich postulatów programowych.
Słuchałem pańskich argumentów i przyznam, że nawet z niektórymi się identyfikuję w szczególności. Zawsze mam już też swoje lata. Obserwuję różne instytucje publiczne, w których jest zachowana kadencyjność. Ta kadencyjność jest właśnie po to, aby można było przekazać komuś następnemu, kto będzie wchodząc w dany urząd, podejmował zadania z wielką aktywnością, bo chce się wykazać, że coś lepiej zrobi niż jego poprzednicy. I to trwa. Trwać może u niektórych jedną kadencję, u niektórych dwie, jak pan mówił, ale tak w nieskończoność, to wydaje się, że nie ma takich silnych, którzy by mogli w ten sposób pokazywać, że ja w następnej kadencji będę jeszcze lepszym niż byłem w poprzedniej kadencji. Najczęściej jest to już takie uśpienie, osadzenie pewnymi strukturami, które są bliskie, już się przez lata wspólnie uczestniczyło w jakichś zadaniach. Potem już się zaczyna usypiać wspólnie przy nierealizowaniu tych zadań i dlatego ta kadencyjność utrzymana przez wyborców jest dla mnie podstawowym argumentem. Sam kiedyś w takim stowarzyszeniu naukowo-technicznym byłem i muszę przyznać, że kończyłem pierwszą kadencję, to wszyscy dookoła mówili, jesteś niezastąpiony, ależ nie. Zastosowałem metodę, zapraszając tych, którzy mogą być kandydatami w jedno miejsce. Zamknąłem drzwi i mówię, jak na konklawę, nie wypuszczę, dopóki nie będziemy mieli kandydata. Najpierw wszyscy nie chcieli, a potem znalazł się taki, który już dla świętego spokoju mówi, tak, to ja idę, zgodzę się kandydować. I wie pan, że wniósł wiele dobrego, zupełnie innym spojrzeniem na niektóre sprawy. Przyznam, że gdybym ja to realizował, co realizowałem w pierwszej kadencji przez następną, tego bym mógł nie dostrzec. I dlatego w różnych miejscach, gdziekolwiek jestem, namawiam do korzystania z wymiany przy okazji kończenia kadencji. To jest bardzo taki kulturalny, demokratyczny sposób. Ale chciałbym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Właśnie 16 listopada otrzymaliśmy w krakowskim kościele list duszpasterski od metropolity, który mówił, co się dzieje w Krakowie, jak niszczy się Kraków, który jest miejscem, gdzie jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie jest, które jest miastem Jana Pawła II, to w centrum miasta. Niszczenie moralne. Te domy schadzkowe, publiczne, różnego typu umieszczane, to po prostu nie przystoi temu miastu. I myślę, że to niezauważone przez władze mogłoby się już ostać na stałe. Ktoś przyjdzie nowy, a słuchałem wystąpienia pana Marka Lasoty, który mówił, że właśnie to miasto powinno czerpać z tego, co ma najlepsze. A wśród tych, których ma najlepszych swoich synów, to jest przecież Jan, święty Jan Paweł II. I to jest też taki argument dodatkowy. A wie pan, przeglądałem wyniki wyborów do samorządu, do Rady Miasta Krakowa. Obydwaj panowie konkurujący ze sobą w wyborach teraz na prezydenta Krakowa występowali również na listach wyborczych. I to dokładnie w tym samym okręgu, to był czwarty okręg. Spoglądałem od razu, ile otrzymał jeden z nich, ile drugi. Pan Majchrowski otrzymał powyżej, niewiele powyżej 3000 głosów. Pan Lasota otrzymał wyraźnie 700-800, czyli 2,5 raza więcej. To środowisko, które jest w miejscu akurat dokładnie tych samych, to samo środowisko, to samo, czyli ten czwarty okręg, na nich głosowali. Myślę, że to też warto wziąć pod uwagę, jak ci z tego wspólnego okręgu patrzą na obydwu kandydatów, a nie tylko myśleć o tym, jest jakaś struktura, niech ona dalej trwa. No, jeszcze jakby pan chciał coś jeszcze dorzucić, to bardzo proszę, bo chciałbym jeszcze w naszej rozmowie podjąć jeszcze ważny temat, nawet bym powiedział ogólnopolski, jeszcze ważniejszy.
Znaczy ja bym chciał wrócić do pierwszej części pana wypowiedzi dotyczącej świętości miasta Krakowa. To w programie Marka Lasoty było od początku widać bardzo wyraźnie. Marek Lasota, była taka akcja, którą rozpoczął pan profesor Ryszard Legutko w Krakowie jakieś pół roku temu, zwrócił się do władz miasta Krakowa o to, aby właśnie to miasto, właśnie Kraków, szczególnie Kraków, nie dopuścił do tego, aby w centrum miasta znajdowały się miejsca, o których pan mówił, czyli kluby nocne, w których no nie tylko, żeby delikatnie mówiąc, nie tylko się ludzie spotykają, ale jest to miejsce no, rozpusty, prawda? Marek Lasota od początku swojej kampanii zainteresował się tą sprawą i pan profesor Ryszard Legutko przekazał mu ponad 30 tysięcy podpisów, jakie złożyli pod protestem w tej sprawie mieszkańcy nie tylko Krakowa, nie tylko Polski, ale także podpisy płynące z zagranicy. I Marek Lasota złożył w magistracie na ręce prezydenta ustępującego Jacka Majchrowskiego te podpisy z żądaniem, aby miasto rozpoczęło likwidację tych miejsc w centrum miasta, dlatego że tak jak już podkreśliliście pan i Marek Lasota mówił, no w świętym miejscu, w miejscu, gdzie przecież nie tak dawno spotykaliśmy się ze świętym Janem Pawłem II. No jest niemożliwe, żeby takie miejsca istniały.
Panie radny, przyznam, że przeglądałem w różnych miejscach i te przed 16 i teraz ostatnio wywiady przeprowadzone z jednym i z drugim kandydatem. I kiedy pana Marka Lasotę pytają, a z kim pan po wyborze przyjdzie do magistratu? Bardzo mi się podobało to, co on odpowiedział. Napisał, przyjdę z fachowcami. I wcale nie legitymacja partyjna będzie tutaj tym argumentem. Natomiast mam ten luksus, że mogę samodzielnie dobierać ekipę tak, ażeby mi pomogła zrealizować ten program. Myślę, że to są bardzo ważne argumenty, że nawet wsparty przez, w tym przypadku przez PiS, wcale nie oznacza, że odtąd dostanie wytyczne, kogo, w jakie miejsce ma umieścić, tylko będzie najważniejszym dla niego to, aby to były osoby, które pomogą pilnie zrealizować program i podjąć także nowe inicjatywy, które zrodzą się w trakcie kadencji. To są takie sprawy, które Trochę zaczęliśmy od gratulacji dla Pana, od wyjaśnienia także tego, co w swoim spojrzenia na kandydata wskazanego przez Pana Komitet Wyborczy na prezydenta Krakowa, ale to, co najbardziej nas wszystkich bulwersuje, to to, co wiąże się z wyborami z 16 listopada. Przyznam, że obserwacje na ten temat prowadzę już od dłuższego czasu. Jeszcze wtedy, co tak uderzyło wyraźnie, 1 750 000 głosów nieważnych w 2010 roku w wyborach samorządowych. To było druzgocące. Nawet żeśmy wtedy, operując taką mapą wykonaną przez Instytut Geografii Ludnościowej Polskiej Akademii Nauk, mówili, że najbardziej nieumiejący głosować, bo tworzą głosy nieważne, to są z województwa mazowieckiego, bo już na granicy tego województwa, jak któraś gmina znajdowała się poza tym województwem, to umiała głosować, a w województwie nie. Trochę tak uderzyło się to w mieszkańców województwa mazowieckiego. Ale wie pan, ja niedawno odnalazłem w internecie takie opracowanie z Instytutu Spraw Publicznych. Ten instytut, no nie można powiedzieć, żeby był instytucją, która byłaby w pełni dostarczała niezależnych informacji, ale tam właśnie pan doktor Jarosław Zbieranek zrobił opracowanie i to od wyborów do sejmików wojewódzkich, także do rad gmin, rad powiatów od 2002 roku. I zauważył, jak bardzo dużo za każdym razem jest głosów nieważnych w wyborach do sejmików wojewódzkich. Do powiatów jest trochę mniej nieważnych, a już tych najmniej w granicach do 3-4% jest w radach gmin. Czyli w obszarach, które łatwo można zweryfikować, przyglądając nawet te wyniki ogłoszone. Natomiast do sejmiku, kto będzie jeździł i organizował przejazd po całym województwie i weryfikował te liczby? No i wtedy się okazało, jak sięgnąłem głębiej do tego opracowania, że w wyborach do województw, do sejmików wojewódzkich, te głosy nieważne to wcale nie są głosy, gdzie się zrobi wiele, najważniejsze, wiele znaczków X. To są głosy bez znaczków, bez żadnego zaznaczenia. W 2006 roku było ponad 76% nieważnych głosów, to były te bez zaznaczenia. A w 2010 ponad 71%. Proszę pana, to są olbrzymie liczby, które pokazują, że jak to? Ludzie idą do wyborów, oddają kartę pustą, żeby nie zagłosować, żeby, bo rozumiem, że te opowiadania, jak teraz się upowszechniało, że nie wiedzieli, że głosują na każdej kartce jednej karty wyborczej, co wydawało mi się też poronionym pomysłem, żeby coś takiego można było zrealizować. Ale jeżeli pustych kart w 2010 roku 70%, ponad 70% z tego 1 750 000, proszę pana, to jest niemożliwe, niemożliwe.
No właśnie, to jest bardzo zastanawiające, bo wydawałoby się, że te proporcje na zdrowy rozum powinny być odwrócone, bo to jest jakby najprostszy sposób ewentualnego fałszerstwa, mianowicie dopisywania głosów do złożonych głosów. Także te proporcje powinny być na zdrowy rozum, jak już powiedziałem, odwrócone. To, co pan przedstawił, jest zastanawiające. To świadczyłoby z jednej strony albo o możliwości dorzucania pustych kart do głosowania, lub trudno to wytłumaczyć, prawda? To wydaje się rzeczywiście, tak jak pan wspomniał przed chwilą, irracjonalne, no bo jeżeli ktoś idzie do wyborów i wrzuca zupełnie pustą kartę, może to zrobić albo z powodu takiego, że który też mi się wydaje prawdopodobny, ale nie aż na taką skalę, a mianowicie, że ten sejmik jest tak obcy obywatelom, wybory do sejmiku są tak obce, ci kandydaci są tak nieznani, że wyborcy, szczerze mówiąc, nie wiedzą, na kogo mają głosować. To byłoby jakieś wytłumaczenie tej sprawy. No a inne, no to właśnie to, o czym już wspomniałem. Fałszerstwo mogłoby polegać właśnie na tym, aby tych kart nieważnych było jak najwięcej. Nie wiem, czy to jest po wyborach do zweryfikowania. No to jest pytanie do Państwowej Komisji Wyborczej, no, która w tym roku nie wykazała się szczególnymi umiejętnościami, tym bardziej, że jestem o tym głęboko przekonany, że gdyby tak jak przed wojną liczyć głosy ręcznie, to już w środę mielibyśmy prawdziwe wyniki. Tu jest inny też problem, mianowicie, że to najważniejsze wydarzenie w demokratycznym państwie, czyli wybory, które jakby decydują o tym, co się w najbliższych czterech latach stanie w danej gminie czy w danym województwie. No, ta sytuacja poprzez media i polityków doprowadzona jest do pewnego absurdu. To znaczy, żyjemy pod jakąś niebywałą presją mediów mainstreamowych, które już na 10 minut po zakończeniu głosowania chciałyby znać wszystkie wyniki i polityków, którzy są tym oczywiście też zainteresowani, bo to dla nich jest no, pożywka, prawda, do dalszego działania. I tak naprawdę głosowanie, to co jest najważniejsze w tym głosowaniu, czyli wybór obywatela, na kogo on stawia w najbliższej kadencji, jakby schodzi w cień, bo najważniejsze są sondaże, najważniejsi są politycy, a zapominamy o tym, co w tych wyborach jest najważniejsze, czyli świadomym głosowaniu przez każdego indywidualnego wyborcę.
Ja przyznam, że jako wykształcenia inżynierskiego jestem dociekliwy. W tym roku akurat dość dużo informacji znajdowało się już teraz w internecie, przesyłanych z różnych stron. Obserwowane były też wyniki wyborów publikowane. No i przyznam, że taka dość dziwna informacja się pojawiła odnośnie do wyborów na Śląsku. Otóż Państwowa Komisja Wyborcza podała pewną liczbę tych, którzy oddali w wyborach do sejmiku na Śląsku głosy. A w dokumentach Śląskiej Komisji znalazła się też liczba, przecież z tego samego protokołu korzystać powinni. I różnica między tymi dwoma liczbami obejmowała ponad 132 tysiące głosów. Czyli tak jakby w jednej grupie tych, którzy brali udział w wyborach, jedni mówią, że jest dużo, a drudzy mówią, że jest o 130 tysięcy, ponad 130 tysięcy mniej. Czyli gdzieś te 130 tysięcy poszło. Ale co się okazało? Wzięli jeszcze ci internauci, obserwując te protokoły, i zauważyli znaczącą, bo kilkadziesiąt, chyba 30 tysięcy głosów brakowało w stosunku między jednym protokołem a drugim właśnie dla PiS-u, dla Komitetu Wyborczego PiS-u. No, to jest sygnał, że coś się z tymi informacjami liczbowymi robi. Jakieś operacje, które może są poza wiedzą nawet komisji wyborczych. Nie mówię o tych pojedynczych, gdzieś tam, no nawet oszukaństwach, przekłamaniach, bo one się mogą zdarzyć i je można wyprostować, sięgając po dokument. Natomiast mówię o tym wyborczym, normalnym spojrzeniu. No i one są niestety bardzo, bardzo niekorzystne w odniesieniu do tego, co czyni się z głosami, które uznaje się za nieważne.
Ja jestem humanistą, ale dla mnie też jest to niewyobrażalna sprawa, żeby taka skala różnicy była między jednym a drugim protokołem. No bo to jest skala powyżej 10%. Mnie się zdarzyło być w komisjach wyborczych różnego szczebla no i nigdy takie różnice nie występowały w poprzednich wyborach, więc dla mnie to jest no, bardzo niepokojące. chciałbym te protokoły zobaczyć, no bo ktoś te protokoły podpisał. I to jest pytanie, kto je podpisał.
No ale to są sprawy, które myślę, że jeszcze będą przedmiotem naszych i wielu innych rozmów. Sygnalizujemy je tylko. A dziś chciałem podziękować panu za to dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był pan radny Adam Kalita, któremu serdecznie dziękuję. A was, drodzy przyjaciele, jak zwykle zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!